Pocieszyciel, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego, co wam powiedziałem. A pokój mój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie tak jak świat daje, ja wam daję.
Ciągły niepokój na świecie.
wiedz, że Pan Bóg Twój jest Bogiem wiernym i zachowującym przymierze. Słowo Pańskie jest proste, a On jest wierny we wszystkim, co czyni. Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach i we wszystkich swoich dziełach. Bóg nie jest jak człowiek, który zmienia zdanie. Czy Bóg mówi coś, a potem tego nie czyni? Czy On zapowiada, a później tego nie wypełnia? Wierny jest Pan we wszystkim.
Trzymasz się na Witam wszystkich drogich słuchaczy na cotygodniowych wykładach ze Słowa Bożego ze zboru w Chełmie. Dzisiaj rozważymy sobie taki temat: kilka rad na złe dni. Nie zamierzam tu dawać rad na jakieś trudne czasy, które różni ludzie mówią, że nadchodzą. Oczywiście Biblia mówi, że takie czasy nadchodzą. Ja zamierzam tu dawać rad typu jakiś preppers, jak się przygotować na apokalipsę, czy coś w tym stylu. Ale zamierzam tutaj coś powiedzieć na temat, jak chrześcijanin się powinien zachować w trudnych czasach, aby nie zdegradował swojego charakteru. I oprzemy się na tekście z Efezów 5, 15, 16. Taki pierwszy tekst. Efezów 5, 15, 16. Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie. Nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Odkupując czas, bo dni są złe. Czy obecnie mamy złe dni? Jakby się tak zastanowić, wydawałoby się, że nie są złe. Mamy szybki dostęp do wiedzy, nie pracujemy już tak ciężko jak kiedyś. Możemy praktycznie podróżować w krótkim czasie na każdy zakątek świata, jeżeli chcemy. Nie są to jakieś kosmiczne pieniądze, żeby takie podróże odbyć. Z drugiej jednak strony, jakby się tak zastanowić, czy mamy czas na rozwój duchowy? Mamy coraz mniej czasu ogólnie. Dużo czasu nam zajmuje praca zawodowa, troski życia codziennego zajmuje nam bardzo dużą część czasu. Tak praktycznie jak się pracuje, no to niewiele tego czasu zostaje dla siebie, tym bardziej na sprawy duchowe. Już bardzo ciężko jest ten czas jakby odkupić. Mamy dzisiaj wszelkie pochłaniacze czasu, takie jak internet, komórka, telewizor. I bardzo łatwo jest, korzystając z tych urządzeń, jakby topić w nich czas. Dzisiaj bardzo dużo czasu przeznaczamy na rzeczy mało wartościowe. Zadajmy sobie pytanie, czy to, co robię, oprócz oczywiście jakiejś pracy zawodowej, czy to, co robię, jest tak naprawdę wartościowe, poza pracą na przykład. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach bardzo trudno znaleźć posłuch na rzeczy duchowe. Sprawy religijne są jakby takim tematem tabu, jakby się nie porusza tych spraw. Ludzie nie bardzo chcą na te tematy wchodzić. Dzisiaj szeroko się mówi o rozwoju ciała. Taka jest: osiągnij sukces materialny, bądź fizycznie rozwinięty. Dzisiaj się dba o rzeczy materialne, które są tak naprawdę ulotne. Czy dzisiaj jest wiara? Bardzo dużo na przykład kolegów moich z pracy mówi, że jest ateistami. Słyszałem kiedyś takie, jedna siostra pytała, czy ty w coś wierzysz kogoś, tam rozmawiała z nim na tematy religijne, a ten ktoś mówi, ja wierzę tylko w bilety Narodowego Banku Polskiego. I to rzeczywiście coś w tym jest, że dzisiaj praktycznie wierzy się w pieniądz, wierzy się w rzeczy materialne, a Bóg nie jest tak naprawdę ludziom za bardzo potrzebny. Dzisiaj często się rozmawia na tematy polityczne. Dzisiaj są jakieś interesujące, jakieś tajemnicze teorie, na przykład spiskowe. To jest interesujące dla ludzi. Jeżeli tak przeglądamy internet, to znaczny procent tych treści, które są, tak naprawdę nie wnosi w nasze życie nic wartościowego, a tym bardziej, jeżeli jesteśmy chrześcijanami. Oczywiście są rzeczy, które są wartościowe, ale zanim się do nich dotrze, obejrzy się większość rzeczy mniej wartościowych. My jako chrześcijanie powinniśmy odkupić ten czas, czyli wykorzystać go na badanie i rozpowszechnianie Słowa Bożego. W tym wersecie odkupywać czas, można powiedzieć, że znaczy odzyskiwać go, tak jakby on był już oddany w zastaw hipoteczny, a my go wykupujemy. My jako kroczący z Bogiem powinniśmy być skoncentrowani na rzeczach, które są w górze, na rzeczach niebiańskich, na rzeczach duchowych. Osobiście niewielki procent czasu na przykład ja spędzam na rzeczy duchowe, a większą część czasu pochłania życie codzienne. Nie możemy pozwolić na to, aby duch tego świata przeniknął do nas i rządził nami. I wtedy, gdy tak pozwolimy na to, no to wtedy w ogóle nie będziemy mieć czasu na rzeczy duchowe i upadniemy. Ale my jesteśmy ludem, który ma światło, jest mądry. Wiemy, co się dzieje obecnie na tym świecie. Dlatego przykładajmy większe nadzieje do rzeczy niebiańskich, do spraw ofiarowania naszych ziemskich spraw, ambicji na korzyść spraw duchowych. Właśnie w taki sposób, czyli odkupywanie, ofiarowanie tego czasu na sprawy duchowe, które poprzednio spędzaliśmy na ziemskie sprawy i to niepotrzebne sprawy. Możemy ten czas poświęcać na korzyść rozwoju własnego charakteru, na korzyść braci w służbie Bożej, w służbie mistrza, któremu tak naprawdę poświęciliśmy wszystko i w zasadzie cały nasz czas poświęciliśmy Bogu. Także bardzo musimy się obecnie strzec, by jakby ten czas właściwie wykorzystywać. Greckie słowo przetłumaczone jako odkupując brzmi ex agorazo. Jest to słowo złożone z członu ex, od kogoś, z czegoś lub z pomiędzy, a agorazo znaczy nabyć, kupić, zbawić. Czyli połączenie tych słów znaczy odkupić i przejąć w posiadanie, wybawić lub wykupić z targowiska. Ścieżka chrześcijanina jest wąska, osaczona różnymi sidłami, zasadzkami złego. Tak, jeżeli nie bylibyśmy ostrożni, wykluczając już grzeszne postępowanie, to znaleźlibyśmy się w wielkim niebezpieczeństwie. Postępowanie po tej wąskiej drodze wymaga czujności i obserwowania zagrożeń ze wszystkich stron. Oczywiście również trzeba być rozumnym, roztropnym, bardziej rozumnym od naszych bliźnich, którzy nie znają Boga, gdyż my zostaliśmy obdarzeni mądrością pochodzącą z góry, która jest czysta, spokojna, pełna miłosierdzia i wierna Bogu i Jego Słowu. Dzisiaj doświadczenia i próby, które na nas przychodzą, są bardzo specyficzne. Obecnie szerzy się dezinformacja, również rozwiązłość moralna coraz bardziej się szerzy. Ludzie coraz bardziej odchodzą od doskonałości, zarówno moralnej, jak i fizycznej. Z jednej strony ludzie dążą do kompletnej wolności i rozwiązłości, dążą w stronę, można powiedzieć, anarchii. A z drugiej naprzeciwko temu staje konserwatyzm, coraz bardziej radykalny, radykalizujący się, niechcący, aby ta wolność, aby jej władza została odebrana. Ale ta władza konserwatywna jest również zła. Musi być zarówno... No wszelkie rządy ludzkie muszą być usunięte przez Boga. Dziś ciężko utrzymać się na właściwej drodze. Jesteśmy zalewani sprzecznymi informacjami. Dziś bardzo ciężko ocenić, co jest prawdą. czy to jeden wielki spisek elit kierowanych przez szatana, czy coś innego. Dezinformacja to sposób szatana, aby zwodzić ludzi. My jako oświeceni Bożą prawdą musimy bardzo być ostrożni, żeby nie wpuścić się w jakieś różne kanały. Też dużo z tego, co się mówi, może być prawdą, ale musimy to przepuszczać przez nasz zdrowy rozsądek. Teraz powiemy coś o ogólnych zasadach, które stosują się w zasadzie w każdym czasie i do każdego członka ludu Bożego, a szczególnie w czasie obecnym. Jakich rzeczy nie powinniśmy praktykować, gdyż to byłoby pole działania szatana. Gdyż szatan obecnie jest bardzo czynny, bo dni są złe. Jego władza dobiega końca. Nasz Pan Jezus wraz z Kościołem usuwa rządy szatana, usuwa rządy demoniczne. Szatan, jak to zawsze czynił, stara się zaburzyć jedność między ludem Bożym. Także miejmy się na baczności, abyśmy nie dawali powodu do obrażenia się jedni między drugimi, między braćmi, by zachować jedność. Jakie mogą być przepisy pomocne w naszym codziennym życiu dla uczniów Chrystusa? Pierwszy taki to niech każdy postanowi, by patrzeć na siebie, swoje sprawy. Pismo Święte przestrzega nas, abyśmy raczej pilnowali samych siebie i swoich spraw, a nie wtrącali się i zajmowali sprawami innych ludzi. Każdy, kto ma troszkę doświadczenia w życiu, na pewno doszedł do takiego wniosku, że to jest coś sensownego, żeby się nie wtrącać w sprawy innych ludzi. Ale dużo jest ludzi, których bardziej interesują sprawy innych niż swoje. Jeżeli ktoś ma za dużo czasu i ma czas na wtrącanie się w sprawy innych, to znaczy, że chyba jest za mało czynny w służbie pańskiej. Jego czas jest za mało zajęty, który mógłby spędzić na rozwój własnego charakteru, służbę prawdzie i braciom. Jest to tak duże pole, ta służba. Możemy sobie wyszukiwać różne właśnie możliwości służenia Bogu. Jeżeli wyszukujemy, to Bóg nam daje takie jakby okazję, żeby wykorzystywać właśnie ten czas. I na to może pójść tyle czasu, że naprawdę nie ma już czasu na zajmowanie się sprawami innych. Nie znaczy to jednak, żebyśmy byli obojętni o dobro innych, o których powinniśmy mieć staranie lub mamy względem których pewną odpowiedzialność jako zbór, ale musimy uznawać ich prawa, nawet bardziej niż własne. Nie powinniśmy się domagać naszych praw, my zrezygnowaliśmy z naszych praw, a patrzeć na prawa innych. Należałoby, abyśmy używali wiele cierpliwości w obejściu z innymi, znosząc ich wady i słabości. Bardziej ich, niżeli nasze własne. Weźmy pod uwagę, że cały świat stał się z powodu grzechu słaby umysłowo, fizycznie i moralnie. Także powinniśmy mieć wzgląd na jego upadki, na upadki ludzi ze świata, gdyż on jest zdegradowany przez grzech, przez szatana. Jezus pokrył te wszystkie niedoskonałości, te wszystkie grzechy szatą sprawiedliwości swojej, więc również my jako jego uczniowie powinniśmy być miłosierni i czułymi ku innym. Choćby ich upadki były większe od naszych, Jezus nakazał wybaczać, gdyż on wiedział, że cały świat jest zdegradowany. Jezus, powinniśmy wybaczać zarówno światu, jak i przede wszystkim uczniom, braciom, braterstwu. Ta postawa Jezusa powinna być obecna w naszym życiu. To prawo również odnosi się do rodziców względem dzieci. Słabości dzieci pochodzą w pewnym stopniu dziedzicznie od rodziców. Przeto w obchodzeniu się z dziećmi rodzice powinni tak postępować, jakby naprawiali samych siebie i swoje wady. A kto naprawia swoje wady w sposób ostry i jakiś agresywny? Raczej gorliwie i sprawiedliwie, z miłością i sympatią. A czasem chcemy naprawiać własne dzieci, a nie pracujemy nad naszymi wadami. Dzieci mniej słuchają to, co mówimy, ale raczej naśladują to, co robimy. Czyli powinniśmy wykazywać taką postawę, żeby dzieci mogły naśladować to, co my robimy. Ktoś kiedyś powiedział, czy pamiętamy, co mówili nam nasi rodzice. Oto nawet brat, chyba Marek, w wykładzie podawał taki przykład. Jeden brat mówi, czy pamiętamy, co mówili nam nasi rodzice? Nie, nie pamiętamy. Pamiętamy, co robili, jak postępowali. I to jest właśnie najlepsza nauka dla dzieci. Niedobrze być też niedotykalnym i łatwo obraźliwym. Nie jest to postawa chrześcijańska. Czy Jezus kiedykolwiek był niedotykalnym i łatwo się obrażał? No na pewno, czytając Biblię, możemy stwierdzić, że nie. Na słowa i czyny innych powinno się patrzeć pobłażliwie. Na mało znaczące lekceważenie lub pogardę nie warto zwracać uwagi, a raczej pokryć je wspaniałą myślnością i miłością. Gdy dokonała się jakaś poważne obrażenie, to również nie przypisujmy to złym intencjom tego, który nas obraził, aby nie pobudzać do gniewu. Możemy jakieś argumenty w sposób spokojny, z miłością przedstawić, dlaczego tak uczyniłeś. I na pewno okaże się, że ta druga strona nie miała złych zamiarów. A może coś wynikało z jakiegoś niedoinformowania lub jeżeli sobie wyjaśnimy to w spokojny sposób, zwykle dochodzimy do takich wniosków pozytywnych. Pismo Święte mówi, aby nie pozwalać sobie na złe podejrzenia, złe wyobrażenie, przypuszczanie u innych, że mają złe zamiary. Jest to postępowanie myśli przeciwne temu, co mówił nasz Pan. I pochodzą z umysłu skażonego, są uczynkami ciała i diabła. 1 Tymoteusz 6, od 3 do 5. 1 Tymoteusz 6, od 3 do 5. Jeśli ktoś inaczej naucza i nie trzyma się zdrowych słów naszego Pana Jezusa i nauki zgodnej z pobożnością, ten jest nadęty i nic nie wie, lecz ma chorobliwą skłonność do dociekań i sporów o słowa, z których rodzą się zawiść, spory, złorzeczenia, złośliwe podejrzenia. Przewrotne spory ludzi o wypaczonym umyśle, pozbawionych prawdy, którzy uważają, że pobożność jest zyskiem cielesnym. Strońcie od takich. Są takie jednostki w ludzie Bożym, które sieją zniechęcenie, wprowadzają zamęt, podobnie jak czynią to ludzie nieznający Boga. Są to ludzie nadęci, którzy są pyszni, wydaje im się, że coś wiedzą, ale tak naprawdę nie są prawdziwymi uczniami Bożymi, gdyż Biblia mówi, miłość nie przechwala się, nie nadyma się. 1 Koryntian 13:4. Złe podejrzenia. Miłość nie myśli nic złego. 1 Koryntian 13:5. Złe podejrzenia powinny być obce chrześcijaninowi. Również oni myślą, że pobożność jest dla nich zyskiem. Ci, co myślą o zyskach, osobistych przywilejach mających wypłynąć z pobożności, tacy są tak naprawdę ślepimi na słowa Jezusa. Galatów 5 od 19 do 21. Galatów 5 od 19 do 21. A znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje, zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i w tym podobne. O nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Tutaj mam szczególnie na myśli o tym właśnie nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie. Coś takiego powinno być od chrześcijan odjęte. Złe podejrzenia. Przeciwieństwem tego są przymioty ducha miłości, przez którego to ducha lud Boży jest oświecony. Ten właśnie duch powinien być uprawiony, pielęgnowany ustawicznie. A gdy będzie się rozwijać, to będzie wszystko dobrze z taką jednostką. Apostoł Paweł również mówi, miłość jest długocierpliwa, nie jest porywcza do gniewu, nie myśli nic złego, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko cierpi. Jakby tak przeanalizować te wersety, to one mają bardzo głębokie znaczenie, ale to już nie jest nasz temat. Co chrześcijanin pobudzany miłością powinien czynić, jaką postawę powinien wykazywać. Ktoś może powiedzieć, że taki miłosierny człowiek, że takie usposobienie może być wykorzystane przez innych złych ludzi dzisiaj obecnie. Na to odpowiadamy, chrześcijanin posiadający ducha miłości nie musi być nieudacznikiem, jakby jakimś głuchym człowiekiem, zniewieściałym. Czy Jezus był takim? Czy Jezus był nieudacznikiem? Nie był. Ale doświadczenie w uprawianiu tego ducha i miłości przyczynią się do rozwinięcia takich jednostek umysłowo, uczynią gorliwymi, żywymi i wyrozumiałymi na niedoskonałości innych. Chrześcijanin to jest połączenie takich skrajnych cech. I z jednej strony powinien być odważny jak lwy, a z drugiej łagodny jak gołębice. Takie połączenie w zasadzie można dostrzec tylko w chrześcijaninie. Jeżeli przypisujemy kogoś złe intencje, nie jest dobre. Możemy to tylko zrobić w obliczu niezbitych dowodów. Jeżeli rzeczywiście widzimy, że ktoś źle postępuje. My poświęceni Bogu działamy według miłosierdzia i prawa miłości, które dał Jezus. Jeżeli ponosimy straty z tego tytułu, to Bóg nam je w przyszłości wynagrodzi. Tutaj musimy ofiarować nasze własne życie. I to jest normalne, że ponosimy straty, że ponosimy jakieś uszczerbki na dobrym imieniu. Ale nie jest to nasza sprawa, aby to prostować. Jest to sprawa boska. Bóg zsyła nam doświadczenia nie po to, aby nam się źle działo, ale po to, aby nas czegoś nauczyć, żeby nas zmienić, żeby usunąć wadę, którą mamy. Z każdego doświadczenia powinniśmy wyjść jako zmienieni ludzie, jako inni ludzie, lepsi. Wtedy zwyciężamy w tym doświadczeniu. A jeżeli jesteśmy zatwardziali i doświadczenie nie przynosi nam nic. Dalej trwamy w zatwardziałości serca. Nie zmieniamy się. To nie jest dobrze. Nie wyzbywamy się naszych wad. Bóg nam będzie zsyłał takie doświadczenie, dopóki się nie zmienimy. Cały czas będzie nam to zsyłał, aby nas zmienić. Chrystus stawia posłuszeństwo Jego prawom na pierwszym miejscu, nawet przed ofiarą. Wtedy będziecie moimi uczniami, jeżeli moje przykazania zachowywać będziecie. Ktokolwiek zaniedbuje przestrzegania pańskich nakazów dotyczących złych podejrzeń, przygotowuje dla siebie sidło, bez względu jakby był ostrożny w innych rzeczach. Bo serce przejęte wątpliwością i podejrzeniem ku bliźnim jest przygotowane w dużym stopniu, aby wątpić w Boga, gdyż może również go podejrzewać. Serce zakwaszone i duch gorzkości walczy z Duchem Bożym, Duchem miłości. Jeden lub drugi musi zwyciężyć. Duch złego, który powoduje takie zakwaszenie, taka postawa narzekająca, taka postawa roszczeniowa, powinno być jak najszybciej usuwane z życia chrześcijanina. Gdyż taki duch bardzo szybko zakazi nowy umysł, serce i zniszczy ich. Możemy się cieszyć, jeżeli nowy umysł, wola i serce zwycięży takiego ducha posądzającego. Wtedy bardzo dobrze jest dla chrześcijanina. Jeżeli ktoś jest obmawiany lub posądzany, to przysługuje mu prawo, aby się mógł wytłumaczyć i usprawiedliwić, prywatnie lub publicznie. Jeżeli by ktoś obmawiał swego obmówcę, to z jednego złego robi dwie złe rzeczy. Niech nikt nie oddaje złem za złe, nawet gdyby to, o czym się mówi, było prawdą. Tłumacząc i wyjaśniając fałszywe zarzuty, powinno się pamiętać, by nic nad to nie uczynić, by nie czynić zarzutów swojemu oszczercy. Bo czyniąc to, sam się staje oszczercą. A jak powszechne w świecie, jeżeli ktoś się na przykład kłóci, zarzuca, to są zarzuty ad persona, czyli jakieś tam ktoś próbuje znieważyć go jako osobę, tą drugą stronę, żeby go po prostu zniszczyć, a nie stosuje argumentów. Coś takiego w chrześcijaństwie jest niedopuszczalne. Jeżeli się kłócimy, czy tam spieramy na jakiś temat, no to tylko argumentacja. Nie jakieś odniesienia do osoby, że ktoś jest jakiś nierozumny lub tego typu rzeczy. Nie ma usprawiedliwienia dla zemsty. Mnie zemsta, ja oddam, mówi Pan. Chrześcijanin nie ma się mścić. Bóg oddaje, Bóg się mści. Również prawdziwe dzieci Boże nie powinni dać się zwieść ułudą szatana. Cel uświęca środki. Nie ma czegoś takiego, że cel uświęca środki. Nie możemy tłumaczyć własnej niesprawiedliwości, prostować jej, ponieważ czyniliśmy w jakimś to wyższym celu. W jaki sposób? John Wesley, taki kaznodzieja, kiedyś było szargane jego dobre imię. Brat rodzony go zapytał, czy ty nie powinieneś bronić swojej reputacji, dobrego imienia. A on powiedział, nie będę tego robić. Ja moje dobre imię poświęciłem. Szkoda mi na to czasu. Wolę wykorzystywać czas na głoszenie Ewangelii. Nie przywiązywał wagi do swojego dobrego imienia, gdyż to była sprawa Boża. On to wszystko poświęcił. Szatan właśnie chciałby, abyśmy to czynili. abyśmy dbali o swoją reputację, bronili swojego dobrego imienia. Wtedy nie mielibyśmy czasu na głoszenie Ewangelii, wesołego poselstwa. Jeżeli byśmy tak czynili, to zwycięstwo byłoby po jego stronie, a my ponieślibyśmy stratę, utracilibyśmy czas na budowę własnego charakteru, co jest naszym celem obecnie w naszym życiu nadrzędnym. Naszą reputację, dobre imię polećmy raczej Bogu jako część naszej ofiary. Złóżmy jego stóp, gdy oddajemy wszystko w poświęceniu. Gdy tym sposobem, jak już mówimy, ponosimy stratę, to nasz Pan policzy nam to jako cierpienia dla jego imienia, dla prawdy i sprawiedliwości. I tym obfitsza będzie nasza nagroda. W naszym postępowaniu, w naszej wierności i gorliwości, przyświecaniu naszym światłem, wielki przeciwnik stara się wywrócić i złośliwie wykręcić każde nasze słowo i czyn. Oskarżyciel braci, czyli przeciwnik, jeżeli nie może znaleźć przyczyny rzeczywistego oskarżenia, bardzo się gniewa na sług prawdy i bardzo ich atakuje z różnych stron. Stara się podważać ich autorytet, że oni są źli. Pamiętajmy, że Chrystus Pan został ukrzyżowany jako złoczyńca, oskarżony przez dygnitarzy żydowskich i wydany przez własnego ucznia. Gdy jesteśmy atakowani przez nieprzyjaciela, to możemy sobie przypomnieć Żydów 12:3. Żydów 12:3. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. Przypomnijmy sobie wtedy Jezusa, co on zniósł dla nas, aby nas odkupić. Może to będzie lepsza motywacja, aby odpierać ataki szatana, ciała i świata. Ten werset mówi, że znosił doświadczenia, był cierpliwy, czyli cierpliwie wykonywał swoją misję pomimo przeszkód. Nie możemy doprowadzać do takiej postawy, abyśmy słabli w naszym boju, gdyż wtedy jesteśmy bardziej narażeni na ataki. Powinniśmy się zwracać w modlitwie do naszego Pana, abyśmy nie słabli, aby nasze doświadczenia nie przytłaczały. Bez względu na to, kto jest tak narzędziem do wykonywania takich doświadczeń, jeżeli prezentujemy właściwą postawę kierowaną Duchem Świętym, to nas takie doświadczenie nie osłabi, lecz wzmocni. Wzmocni nasz charakter. Chociaż cieleśnie możemy być osłabieni czasami, zmaltretowani, można nawet powiedzieć, to nasz duch się wzmocni, jeżeli prezentujemy właściwą postawę. Obmowy i oszczerstwa są surowo zabronione ludowi Bożemu, jako zupełnie sprzeciwiające się duchowi miłości, nawet gdy rzeczy są prawdziwymi. Mateusz 18, rozdział od 15 do 17. Mateusz 18, rozdział od 15 do 17. Jeżeli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź, strofuj go sam na sam. Jeżeli cię usłucha, pozyskałeś twego brata. Jeżeli Zaś cię nie usłucha, weź ze sobą jeszcze jednego albo dwóch, aby na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków oparte było każde słowo. Jeśli ich nie usłucha, powiedz Kościołowi, a jeżeli Kościoła nie usłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Tu są zasady podane takie, nasz Pan podał, postępowania, jeżeli ktoś, mamy coś do zarzucenia swemu bratu. Gdy będziemy stosować te zasady we właściwy sposób, to jakby będzie się bardzo dobrze działo w zborze. Tutaj ja to powiem pod kątem właśnie obmów i oszczerstw. Reguła ta nakazuje, aby była to sprawa między dwoma stronami. Na przykład bratem Kowalskim i bratem Nowakiem. Ci schodzą się jako bracia i każdy ma na względzie własną sprawę, która wydaje się prawdziwa i chcą się porozumieć. Jeżeli dojdą do porozumienia, to wszystko załatwione i nastaje pokój. Jeżeli zaś nie mogą dojść do porozumienia, brat Kowalski nie powinien rozpowiadać swego oskarżenia, nawet do najbardziej zaufanych przyjaciół. A szczególnie mówić, ale nie mów tego, że ja ci to mówiłem. Coś takiego nie powinno być miejsca. To powinno jakby zostać w dwóch stronach. Jeżeli brat Kowalski chce prowadzić sprawę dalej, to może wziąć ze sobą dwóch lub trzech i iść do brata Nowaka. Ale nie powinien im wcześniej mówić, o co chodzi. Nie powinien jakby stronniczo przedstawiać tego drugiego brata. Oni powinni z nim pójść i wysłuchać tej sprawy. Należy też wybrać takich ludzi, którzy mają chrześcijański charakter. Zdrowe zapatrywanie, ducha zdrowego zmysłu. Jeżeli sąd tych braci wypadłby przeciw bratu Nowakowi, ten powinien ich usłuchać, przyjąć ich pogląd na tę sprawę jako słuszny i racjonalny. Jeżeli zaś przeciw Kowalskiemu, również powinien się z tym zgodzić ten brat i przeprosić. Ale oprócz tych wtajemniczonych w tą sprawę, nie wolno opowiadać stronom trzecim o tej sprawie. Dopiero gdy ta sprawa stanie przed zgromadzeniem, jeżeli dalej ten brat Kowalski ma przeciwko bratu Nowakowi, to wtedy zgromadzenie się dowiaduje i podejmuje decyzję, kto ma rację. Jeżeli ktoś działa przeciwko Duchowi Bożemu, jawnie jest niemoralny, no to zostaje wyłączony ze społeczności. Ale dopóki ta sprawa jest jakby między tymi dwoma lub tymi trzema świadkami, nikt z zewnątrz nie powinien o tym wiedzieć. A czy tak się dzieje? To możemy sobie odpowiedzieć sami na to pytanie. W taki sposób Pan chroni swych prawdziwych uczniów od grzechu, jakim jest oszczerstwo, który prowadzi do gorszych rzeczy uczynków ciała i diabła, które powstrzymują wzrost w prawdzie i zabija ducha miłości. Ktoś, kto słucha oszczerce, zachęca go do czynienia, czynienia oszczerstw. Jest uczestnikiem jego złych uczynków. Wspólnikiem w gwałceniu rozkazów pańskich. Kto jest prawdziwie z ludu Bożego, nie zechce słuchać obmówcy, a wskaże mu na Słowo Boże i metodę, jaką powinien użyć, czyli Mateusza. Gdy ktoś zacznie źle mówić o innych, możemy go grzecznie powstrzymać. Jeżeli dalej będzie chciał mówić, najlepiej wyjść i nie dać mu okazji, żeby mówić o tym. Można mu również zwrócić uwagę w sposób delikatny, z miłością, co czyni, że to coś takiego chrześcijanin nie powinien czynić. Co nie jest proste. Jak mówi Efezów 5:11, Efezów 5:11. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, a je raczej strofujcie. Czyli mamy prawo strofować, jeżeli ktoś, szczególnie z braterstwa, dopuszcza się na przykład oszczerstw. Lud Boży powinien unikać pychy, jakby to była śmiertelna zaraza. Często mówi o tym Pismo Święte, o pysze właśnie, że to jest prowadzi do bardzo złych efektów. My jako posiadacze wiedzy, takiej szerokiej wiedzy na temat prawdy, planu Bożego, wydawałoby się, że możemy się tym chlubić. A z drugiej strony możemy być jakby uniżeni przed tą wiedzą, że nasz Pan był dla nas tak łaskawy, że nam taką wiedzę szeroko objawił. Możemy wtedy jeszcze bardziej pokorną postawę przyjąć, a nie pysznić się tym, że to my byliśmy wyjątkowi, ponieważ dostaliśmy taką wiedzę. Nic bardziej mylnego. Oczywiście szacunek do tej prawdy powinien być w nas. Właściwa samoocena, że my mamy taką wiedzę, że no, nie równa się jakby ta wiedza z większością pojęć o Bogu i Jego planie. Ale na pewno nie powinien być to przyczynek do pychy. Bóg ukrywa prawdę przed wielkimi i mądrymi, aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem Bożym. Tacy mogą miłować prawdę z powodów samolubnych, tak jak kupiec lubi swój towar, aby z niego największą korzyść wyciągnąć. Gdy zaś nie da się zamienić prawdy na pieniądze albo inne korzyści materialne, to przynajmniej tacy starają się być znanymi między ludźmi, uchodzić za mądrzejszych od innych, a tym sposobem zadowolić swoją pychę i próżność. Takich ludzi należy się strzec, bo prędzej czy później wykoleją się zupełnie i przyniosą szkody. Bóg nie pożąda takich ludzi, aby służyli Jego sprawie i dozwoli, aby oni z powodu swej próżności potknęli się i zostali objawieni. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Jeżeli z łaski Bożej zostaliśmy do pewnego stopnia użyci, by służyć innym, to tylko możemy dziękować Bogu za to. Bóg równie dobrze mógł wybrać innych, bardziej zdolnych i odpowiednich do tej służby. Dobra jest postawa, że co głupiego jest u świata, to wybrał Bóg, aby zawstydził mądrych. Co mdłego jest u świata, wybrał Bóg, aby zawstydził mocnych. Wzgardzone wybrał Bóg. Aby się nie chlubiło żadne ciało przed obliczem Jego. To było zapisane w 1 Koryntian 1 od 27 do 29. Dlaczego takich słabych w pojęciu świata takie słabe jednostki wybrał Bóg, aby pokazać przez to swoją moc, że przez swoją moc potrafi takich ludzi przemienić do pięknych charakterów. Głupi, czyli ci, co nie odznaczają się światową mądrością, bogactwem lub wpływem, mało jest takich, którzy są sługami Boga. Mądrych według świata to są ci, którzy... No, mamy dużo mądrych według świata. Chrześcijan profesorów, chrześcijan dobrze urodzonych, w jakichś dobrych rodach, bogaczy. Co słabego? Zasada Boga jest zapisana w 2 Koryntian 12:10. 2 Koryntian 12:10. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach ze względu na Chrystusa. Gdy bowiem jestem słaby, wtedy jestem mocny. To tak jak już mówiłem, że jeżeli czujemy się słabi, niedostateczni, to wtedy działa w nas Duch Boży, moc Boża. I wtedy jesteśmy właśnie sługami Bożymi. Bądźmy czystymi. Zachowajmy sumienie wolne od obrażania Boga i ludzi. Zacznijmy od własnego serca. Nie myślmy czegoś takiego, co jest złe. Miejmy zawsze przed sobą wzór Jezusa. Zastanawiajmy się, co niech naszym życiem zrządzi postawa, co zrobiłby Jezus w danej sytuacji, jeżeli jesteśmy w jakiejś sytuacji. Co wtedy zrobiłby Jezus? Tak jak również tak my zróbmy w danej sytuacji. Gdy napastują nas złe myśli, należy się modlić i prosić Go, aby takie myśli zostały odjęte. Jeżeli zapełniamy swój umysł rzeczami duchowymi, to coraz wtedy mniej jest miejsca na złe, świeckie myśli, grzeszne. Coraz bardziej badajmy Słowo Boże, dowiadujmy się o boskich przykazaniach, jak mamy czynić, bo to jest najważniejsze tak naprawdę. Czyńmy to, gdyż tak jak Biblia mówi, że głupi jest ten, kto wie coś takiego, kto wie, jak ma czynić, a nie czyni, to wtedy grzech ma. Może głupi, to przepraszam, źle powiedziałem. Jeżeli coraz bardziej rozumiemy prawo Boże, to też coraz lepsi bądźmy w charakterach. Usposobienie zwadliwe i wynajdywanie wad innych jest przeciwne duchowi Chrystusowemu, duchowi miłości. Chociaż pewna doza odwagi i waleczności jest wymagana, by pokonać świat, ciało i diabła, to właśnie skierujmy ją we właściwym kierunku, aby zwalczać grzech, błąd, ciemność i przesądy, a nie braci, ludzi, osoby jakieś, lecz ich grzech, lecz ich błąd. Chociaż właściwe okazywanie waleczności nie podoba się księciu tego świata i stara się nasze postępowanie wykręcić, stara nam się postawić nas w złym świetle. Stara się nawet pobudzić, aby waleczność była naszą główną zaletą i wtedy łatwe pole jest, żeby tą waleczność skierować w niewłaściwym celu. Większym jest ten, co pokonuje siebie, aniżeli ten, co zdobywa miasta. Trudniej jest pokonać siebie, niż po prostu zwalczyć coś u kogoś, zwalczyć jakieś inne rzeczy. Czasami możemy zwalczać błąd, grzech, a na przykład mamy dużą pracę na pokonywaniu własnych słabości. Strzeżmy się wszelkich myśli mających łączność z nienawiścią, złością lub walką. Nie dajmy im przystępu do serca ani na chwilę, bo na pewno sprawią wielką szkodę w naszym charakterze, a również mogą sprawić szkodę w innych. Ostatnio taki przykład na Facebooku widziałem. Że upuść szklankę i zobacz, co się stanie. Rozbiła się. Teraz ją pozbieraj i powiedz jej przepraszam. Powiedz jej przepraszam i powiedz jej, niech się pozbiera. Także jeżeli zaatakujemy kogoś złym słowem, to już nie jest tak łatwo później to odwrócić. Pewne już krzywdy zostały poczynione i zostaną. Można przeprosić, to jest oczywiście dobre, ale pewien uraz już zostanie. Nie polegajmy zupełnie na własnym sumieniu. Regulujmy nasze sumienie Słowem Bożym, gdyż nasze sumienie jest niedoskonałe. Oczywiście należy polegać na własnym sumieniu, ale należy go też doskonalić. Nie bądźmy zbyt śmiałymi, z wyjątkiem, jeżeli chodzi o sprawy prawdy i sprawiedliwości. Jeżeli jesteśmy zbyt śmiałymi, może nam się wydawać, że jesteśmy mocnymi, a możemy łatwo nagrzeszyć, namówić jakichś niewłaściwych rzeczy, naczynić. Bójmy się wtedy, tak jak Żydów 4.1 mówi. Bójmy się więc, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby czasem się nie okazało, że ktoś z was jej nie osiągnął. Co prawda to jest odniesienie do wysokiego powołania, ale również do poświęconych. Jeżeli już poświęciliśmy się i zrobiliśmy tyle wysiłków, aby zmienić nasz charakter, to nie wycofujmy się. Bójmy się, abyśmy tej nagrody nie stracili, aby tej obietnicy. Idźmy już do końca. Nie cofajmy się. Aby te zaszczyty w królestwie nie stracić, a przede wszystkim nadzieję życia wiecznego, która jest nam obiecana. Jesteśmy coraz bliżej tego życia wiecznego. Nie cofajmy się. Życzę, aby te wszystkie rady, które tutaj podałem, wprowadzić w czyn w tych czasach, które są przed nami, gdyż to, czy zwyciężymy w naszym poświęceniu, będzie właśnie zależało od tego, czy wprowadzimy w czyn te właśnie zarządzenia pańskie naszego Pana Jezusa. Obecnie mamy czasy zwodnicze. Z każdej strony czyhają na nas zasadzki błędu. Mamy też przed sobą trudne czasy ucisku, w których będziemy musieli na pewno się wykazać jako chrześcijanie. Będą różne próby. Życzę, abyśmy nasze poświęcenie realizowali właściwie. Życzę zwycięstwa oraz błogosławieństw Bożych z tych rozważań. Dziękuję za uwagę.